Witam Państwa serdecznie, Marcin Friedrich przed mikrofonem, a w naszym studio w Toruniu pan profesor Wojciech Polak, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, historyk. Witam panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, nowelizacja ustawy o IPN, opublikowana już w Dzienniku Ustaw, wejdzie w życie pod koniec miesiąca, zdążyła jednak już zaognić stosunki polsko-izraelskie, ale rozpoczęła też dyskusję o polskiej historii. Czy pan też uważa, jak mówi o tym na przykład premier, że w sumie dobrze się stało, że świat usłyszał o Polsce jako kraju okupowanym, o Polakach, którzy utracili w czasie wojny 6 milionów swoich obywateli zamordowanych przez najeźdźce?
Tak, myślę, że tutaj paradoksalnie zaczynają wychodzić też pozytywne efekty tego całego zamieszania. Pojawiały się wprawdzie wypowiedzi bardzo niefortunne, czasami złośliwe. Niektórzy politycy się wypowiadali, ale teraz nagle widzimy, że do niektórych polityków, środowisk nasze argumenty zaczynają docierać. No, mieliśmy bardzo mądrą wypowiedź ministra spraw zagranicznych niemieckiego po fatalnym wyskoku Francuzów. Jednak no, przyjechał do Polski przewodniczący Senatu francuskiego, który też wypowiedział się bardzo mądrze. Więc odnoszę wrażenie, że może z tego wszystkiego także coś dobrego wyniknąć. No ja powiem tak, że ja uważam generalnie, że także dobra jest ta ustawa, mimo wszystkich słów krytycznych, które ją spotykają. Sądzę bowiem, że to kłamstwo w postaci sformułowań polskie obozy śmierci, czy polskie obozy koncentracyjne, czy jakichś podobnych sformułowań było już tak częste, tak nagminne, że trzeba było na to jakoś zareagować. I wbrew temu, co się imputuje tutaj, że to tam będzie jakaś bariera dla badań historycznych, czy że świadkowie prześladowani dawniej, załóżmy Żydzi, którzy będą się wypowiadali na temat swoich okupacyjnych przeżyć, będą prześladowani. Nie, no przecież w tej ustawie wyraźnie pisze, że to nie może być w ogóle mowy o takich przypadkach. Historyk może sobie swobodnie pracować, świadek wydarzeń, czy ofiara może spokojnie opowiadać, co chce. Tutaj chodzi jedynie o publicystykę, która była do tej pory robiona bez jakiejś odpowiedzialności za słowo. Była robiona często w sposób, no, powiedzmy delikatnie, haniebnie lekkomyślny. Haniebnie lekkomyślny.
No to właśnie tak. Wejdę tutaj, panie profesorze, panu w słowo, bo mówiliśmy o tych badaniach, mówił pan o że historycy zachowają swobodę swoich badań, że świadkowie historii też będą nieskrępowani w swoich wypowiedziach, ale jak mówiłem, za 2 tygodnie ustawa wchodzi w życie i czy pana zdaniem prokuratorzy IPN na przykład, bo już są do tego wezwania, powinni skorzystać z jej zapisów i oskarżyć na przykład Jana Tomasza Grossa o obarczanie narodu i państwa polskiego współodpowiedzialnością za zbrodnie popełniane przez Niemców?
Już premier o tym powiedział jasno, że jakkolwiek byśmy się mocno nie zgadzali z tym, co pan Gross pisze, mówi, to pan Gross jest historykiem, jego prace formalnie mają charakter historyczny i on tej ustawie nie podlega. Po prostu nikt go nie będzie ścigał. Obawiać się może natomiast jak każdy dziennikarz, załóżmy amerykański, który napisze jakiś tekst do gazety i napisze w nim o polskie obozy śmierci, użyje określenia polskie obozy śmierci. Oczywiście nasze prawo aż tak daleko nie sięga do Stanów Zjednoczonych. To jest pewna ułomność tej ustawy, że w pewnych aspektach ma ona znaczenie symboliczne. Aczkolwiek wiem, że amerykańscy dziennikarze wolą w takich sytuacjach nie narażać się w ogóle. Choćby ten cień był tylko cień szansy, że mogą mi podpaść pod jakieś represje i 3 razy zastanowi się, zanim jakieś głupstwo napisze. Natomiast w ramach Unii Europejskiej, oczywiście dziennikarz, załóżmy niemiecki czy francuski, który będzie pisał takie rzeczy, może spokojnie być narażony na odpowiedzialność sądową i myślę, że świadomość tego będzie działała moderujący. Ja nie twierdzę, że tego rodzaju sformułowania pojawiające się w gazetach wynikają zawsze ze złej woli tych dziennikarzy, którzy to piszą. Często one wynikają, czy częściej one wynikają po prostu z głupoty. Świadomość historyczna mieszkańców Europy Zachodniej, no niestety także i Stanów Zjednoczonych, jest bardzo słaba. Oni nie znają swojej historii najczęściej. A cóż tu wymagać, żeby znali historię Polski, czy historię Europy Środkowej, czy w ogóle historię Europy. Więc to wynika często z beznadziejnej znajomości historii. Ale tym bardziej taki dziennikarz właśnie zastanowi się kilkakrotnie, zanim coś głupiego, niemądrego napisze.
Może bardziej niż grozić, powinniśmy ich edukować, panie profesorze.
No, trzeba robić jedno i drugie. Z edukacją to nie jest taka prosta sprawa, bo edukować można człowieka, który no chce, chociaż trochę chce się czegoś nauczyć, prawda? Więc zmusić kogoś do edukacji jest bardzo trudno. Jest bardzo trudno, a tych społeczeństw Europy Zachodniej tak na siłę to my nie wyedukujemy. Możemy pisać świetne książki na ten temat, tłumaczyć je na wszystkie języki. Możemy kręcić filmy dokumentalne i także je rozpowszechniać w innych wersjach językowych, ale nikogo nie zmusimy do przeczytania tych książek, czy do obejrzenia tych filmów. Dlatego ja zawsze mówiłem, że należy tutaj działać w zakresie na przykład popkultury. Filmów dokumentalnych wielu ludzi nie ogląda, ale filmy fabularne jednak oglądają masy. Nakręcenie jednego dobrego filmu hollywoodzkiego o ratowaniu Żydów przez Polaków, czy o lotmistrzu Pileckim na przykład, zrobiłoby więcej dobrego niż napisanie parę grubych tomów i przetłumaczenie na angielski. No oczywiście w taki film trzeba by władować pieniądze, trzeba by wziąć hollywoodzkich aktorów, hollywoodzkich reżyserów, zrobić troszkę te filmy też w stylu hollywoodzkim, akcja, strzelanina, zawirowania, wątek miłosny i parę innych rzeczy. Takie filmy są.
No, przypomnę film, który opowiada historię Żydów ratowanych przez dyrektorów ZOO warszawskiego. On zdaje się dwa lata temu, bądź w ubiegłym roku miał swoją premierę.
Tak, no miał trudności w rozpowszechnianiu, ale mówię, to trzeba by wziąć aktorów naprawdę tych światowej sławy, trzeba by nie pożałować na ten film. Jeżeli mielibyśmy z Tomem Cruise'em, mówię przykładowo zupełnie, tak, plus paroma jeszcze innymi gwiazdorami, no to ten odbiór tego filmu byłby zupełnie inny. Żadne kino by nie mogło odmówić, choćby to była produkcja polska, więc tu trzeba działać trochę w sposób szczwany taki, no wyrafinowany, bo nie ma innego wyjścia.
Panie profesorze, ale mówimy też o tej edukacji dotyczącej nie tylko dziennikarzy zachodnich, czy środowisk poza granicami naszego kraju, ale czy pana zdaniem powinno się edukować także u nas? Bo nam się wydaje, że my wszystko już wiemy na temat historii Polski.
A nie, no okazuje się, że my bardzo mało wiemy i tutaj niestety jest też pokolenie, które no, doznało pewnej zapaści, jeśli chodzi o te sprawy, to pokolenie, które kończyło szkoły, czy uczestniczyło w nauce szkolnej w latach 90., kiedy zupełnie nie przykładano wagi do tych spraw, kiedy w ogóle podejście było takie, że no, historia, no to historia nie jest potrzebna, musimy patrzeć w przyszłość, Unia Europejska, prawda, i inne sprawy. No oczywiście są to sprawy ważne, ale o historii nie wolno zapominać. No przecież jeszcze kilka lat temu wycofano w dużej części historię ze szkół średnich, prawda. No, kurs historii kończył się na pierwszej klasie liceum, a potem były co najwyżej jakieś takie wolne, luźne tematy luźno też związane z historią, więc tutaj jest bardzo wiele do nadrobienia, ale także w edukacji całego społeczeństwa. No popatrzmy, niektóre tematy dopiero w ostatnich latach nadrabiamy, piszemy, edukujemy na ogromną skalę. No, żołnierze wyklęci, prawda? No, kto w latach jeszcze 90. słyszał o żołnierzach wyklętych? Druga sprawa, mówię przykładowo, Operacja Polska 37-38, prawda?
Zbrodnia NKWD Stalina.
Zbrodnia NKWD. Polakach. Przecież to największe ludobójstwo w dziejach historii Polski. Wymordowano grubo ponad 100 tysięcy Polaków. Zastrzelono, zabito na miejscu. Część wywieziono jeszcze na Syberię. Nie było takiego drugiego ludobójstwa w dziejach Polski. No kto w Polsce wiedział o tym? Do dzisiaj o tym się wie za mało. Tutaj są podejmowane działania na dużą skalę i to są działania między innymi Instytutu Pamięci Narodowej. IPN robi naprawdę dużo w tych sprawach. Publikuje, drukuje. No teraz co do Operacji Polskiej ukazały się świetne materiały edukacyjne, które zostaną rozesłane po wszystkich szkołach w Polsce. Więc robi się naprawdę dużo, ale to wymaga oczywiście czasu. No są pierwsze jaskółki. No widać, że są grupy ludzi młodych, które się fascynują historią, które się interesują. No sam fakt, że na przykład powstają tak liczne grupy rekonstrukcyjne, prawda? No ci rekonstrukcjoniści, no oczywiście to fajnie, tam karabin, pobiegam, przebiorę się za żołnierza, po lesie pobiegamy, prawda, gdzieś wystąpimy, ale za takim może trochę zewnętrznym podejściem do tych poważnych spraw kryje się także zainteresowanie. No jeżeli on się przebiera w ten mundur, jeżeli on rekonstruuje jakiś czołg, tankietkę czy coś tam innego, to musi poczytać, musi się zainteresować, musi zbadać, kto to używał, w jaki sposób, gdzie to znajdowało zastosowanie i tak dalej. No to za tym idzie połknięcie bakcyla historycznego. Poza tym ja zawsze apeluję tutaj do wszędzie, gdzie mogę. Jeżeli mamy dzieci w odpowiednim wieku, przekazujmy im historię rodzinną. Przecież każdy z nas ma, a to wujka z Powstania Warszawskiego, a to ojca działacza Solidarności, a to dziadka, który walczył w kampanii wrześniowej albo w Armii Krajowej, prawda? Opowiedzmy te dzieje rodzinne, pokażmy zdjęcia, pokażmy fotografie, opowiedzmy wydarzenia, anegdoty, historie. Te rodzinne sprawy wciągną, a opowiadając o historii rodzinnej pozwalamy połknąć bakcyla historii w ogóle. Taki młody człowiek będzie zupełnie inaczej patrzył na przeszłość, kiedy zrozumie, że ta przeszłość wcale, ona jest odległa czasowo, ale przecież bliska uczuciowa, a tu...
I fascynująca. Panie profesorze, musimy kończyć. Dziękuję bardzo, nasz czas dobiega końca. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tych spraw. Pan profesor Wojciech Polak, historyk, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo panu za wizytę. Dziękuję państwu za uwagę.
Dziękuję.